Kochani, dzisiaj dzień pełen wrażeń, ale takie są dni. Niemniej jednak chciałbym, abyśmy teraz koncentrowali się na Słowie Bożym, na tym, co jest bardzo istotne. Wczoraj przeczytałem bardzo fajną myśl, która nie pozwoliła mi przejść obok tak sobie. Ona brzmi tak. Nie ma lepszej motywacji w pójściu do kościoła niż chęć spotkania tam Jezusa. I nie ma lepszej rzeczy, którą w kościele można dać ludziom, niż pokazać im Jezusa. I myślę, że ten człowiek, który to napisał, powiedziałbym, trafił w dziesiątkę. Ten człowiek, który to napisał, myślę, ujął wszystko to, co można by ubrać w wielogodzinne kazanie, aby pokazać, co tak naprawdę jest najistotniejsze. I kiedy przeczytałem tą myśl, to oczywiście moja uwaga skupiła się, czy moje myśli powędrowały do sytuacji, która, jak pewnie za chwilę zobaczycie, a znacie ten fragment, koresponduje właśnie z tą myślą. Otwórzmy Ewangelia Świętego Jana, 12 rozdział od 20 wersetu. Muszę pozbierać myśli. Ewangelia Jana, 12 rozdział od 20 wersetu. Czytamy tutaj tak. Wśród tych, którzy przybyli, aby w czasie święta złożyć hołd Bogu, znajdowali się też pewni Grecy. Podeszli oni do Filipa z Betsajdy w Galilei z taką prośbą. Panie, chcemy się spotkać z Jezusem. Filip poszedł z tym do Andrzeja, a następnie obaj przyszli do Jezusa. Jezus natomiast tak im odpowiedział. Nastąpiła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ręczę i zapewniam, jeśli ziarno pszenicy wrzucone do ziemi nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem. Lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a tam, gdzie ja jestem, będzie także mój sługa. Jeśli ktoś chce mi służyć, uczci go mój Ojciec. Ewangelia Jana jest Ewangelią inną niż pozostałe trzy. Ewangelia Mateusza, Marka czy Łukasza. W Ewangelii Jana wszystko to, co spisywał pod natchnieniem Ducha Świętego Jan, adresował głównie do świata greckiego. Świata, który umiłowany był w filozofię, który umiłowany był w wyszukane, głębokie myśli. I pewnie zgodzicie się ze mną, w tej kwestii, że Ewangelia Jana właśnie takie niezwykłe sformułowania obfituje. Ale tutaj mamy dość ciekawą sytuację, taką nietypową. Tutaj nie spotykamy właśnie pozostałych trzech Ewangeliach. Prawdopodobnie krótko po tym, kiedy Jezus zrobił porządek w świątyni, w cudzysłowie porządek, powywracał, pamiętacie, stoły, kramy tych, którzy handlowali gołąbkami i ofiarami, które można było jako czyste zanosić w ofierze i składać w ofierze w świątyni, gdzie pogonił tych wszystkich handlarzy, którzy na tym chcieli zbić majątek. Później właśnie w czasie kolejnego spotkania dochodzi do opisywanej sytuacji. Znaleźli się tam Grecy. O tych Grekach nic więcej nie wiemy, poza tym, że byli Grekami. Jedni uważają, że byli to prozelici, czyli ci, którzy w pewnym momencie swojego życia przeszli na judaizm. Inni uważają, że wcale nie musieli być prozelitami, żeby trafić do Jerozolimy. Dlaczego? Ponieważ jeśli byśmy zwrócili uwagę na historię turystyki w dziejach świata, to Grecy chyba otworzyli drzwi do niej. Grecy byli właśnie takimi urodzonymi turystami. Oni byli nieposkromieni, można by powiedzieć, że w naturze mieli ADHD. Oni nie mogli usiedzieć na miejscu, lubili dyskutować, ale też lubili poznawać nowe rzeczy. Kiedy archeologowie wykopywali wszystkie stare rzeczy, tak, stare budowle w starożytnym Egipcie, czyli to, co świadczyło o starożytnym Egipcie, na jednym z takich posągów wyryty był napis imieniem Greka. Czyli Polacy nie są pierwsi, jeśli malują gdzieś tam na ścianach swoje imiona. Jakiś Grek wyrył swoje imię, a było to grubo przed życiem Chrystusa, że tam był. I może tacy też Grecy byli z tych opisanych w Ewangelii Jana. Ale sytuacja jest o tyle ciekawa, że oni, będąc w tej Jerozolimie, zaczęli w pewnym momencie szukać Jezusa. W Brytyjce jest przetłumaczone, chcemy widzieć Jezusa. Natomiast tutaj, w tym, i to jest takie, myślę, bardziej dokładne oddanie tego nastroju, zwrócili się do Filipa z pytaniem, chcemy spotkać się z Jezusem. Nie, może nie pytaniem, ale prośbą. Chcemy spotkać się z Jezusem. W zasadzie można by rzec, dlaczego akurat Filipa? Skąd wiedzieli, że do tego Filipa można podejść? Tego też z pewnością nie możemy stwierdzić. Możemy przypuszczać, że może Filip jakoś zachowywał się nietuzinkowo i zwracał swoją uwagę tłumów. Może pokazywał, że tak, tego nauczyciela ja znam, jestem jego uczniem. A może usłyszeli znajome greckie imię Filip? Tego nie wiemy. Ale wiemy jedno, że ich pragnienie spotkania się z tym niezwykłym człowiekiem, jakim był Jezus z Nazaretu, nie pozwoliło im odejść, nie spotkawszy Jezusa. A więc poszli do tego, podeszli do tego Filipa i mówią, chcemy spotkać się z Jezusem. A Filip co zrobił? Kolejna zaskakująca sytuacja. A Filip poszedł z tym do Andrzeja. Możemy tutaj się zastanowić, co temu Filipowi chodziło po głowie. Czy uważał, że ci Grecy to może nie pasują do towarzystwa Jezusa? Czy też sam zdębiał, bo nagle lansował się na bohatera w tłumie, a kiedy przyszło do działania, spuścił z tonu? Czy też po prostu zabrakło mu inwencji i odwagi, aby podejść z tymi uczniami, z tymi Grekami do Jezusa? A jeśli podejść, to co mu powiem? Kochani, na szczęście czytamy, że Andrzej wiedział, co robić. Andrzej, z Andrzejem tak, obaj przyszli do Jezusa. A więc finał dla Greków pewnie był szczęśliwy, bo Andrzej poprowadził do Jezusa. Tak sobie myślę, że niesamowita, wspaniała i ciekawa historia, którą pewnie wielu z nas chciałoby odczuć tak twarz w twarz. Bo tyle czynimy, aby głosić Jezusa. Tyle czynimy, aby właśnie tego Jezusa objawić innym. A tutaj sytuacja, Filip jest w tłumie i podchodzą osoby, chcemy spotkać się z Jezusem. Jak ty byś się zachował? Jak ty byś zareagował? Myślę, że gdybyśmy zachowali się tak jak Filip, to troszkę byłoby śmiesznie. Jeśli ktoś do mnie by podszedł i powiedział, wie pan co, tak bardzo chciałbym poznać Jezusa. Tak bardzo bym chciał spotkać się z Jezusem. A ja bym wziął telefon, powiedział chwileczkę i zadzwonił do siostry Alinki. I mówię, słuchaj, tu jest człowiek, który chce poznać Jezusa. Pewnie Alinka powiedziała, dobra, niby sobie chodź, przyprowadź go do mnie. Ja sobie poradzę. Byłoby to śmieszne. I tak troszeczkę śmiesznie to wyglądało. Ale gdy czytamy dalej, kochani, to nie ma tutaj ani krzty tego, żeby ktokolwiek tego Filipa potępił. W końcu struchlał, nie wiedział, co robić dalej, ale wiedział, że coś z tym trzeba zrobić. Poszedł do lepszego fachowca. Poszedł do Andrzeja. Nie opuścił tych Greków, albo też nie udał Greka, jak to mówi się w potocznej polszczyźnie, czyli nie udał, że ich nie słyszy, nie zauważa, nie wie, o co chodzi. Czy jestem gotowy na to, aby odpowiednio zareagować na sytuację głodu Ewangelii wśród innych? Czy na miejscu Filipa, dzisiaj w XXI wieku w Gnieźnie, kiedy spotkałbym osobę, która podeszłaby do mnie i powiedziała: mam pragnienie poznać Jezusa, jak bym zareagował? Czy otworzyłbym Biblię i pokazał najważniejsze rzeczy? Czy potrafiłbym z pamięci recytować wersety, które mają poprowadzić tę osobę do upamiętania, nawrócenia, chrztu i tak dalej? Czy też może uznałbym tą osobę za trochę zwariowaną? A może mnie podpuszcza? Może gdzieś jest ukryta kamera? Może za chwilę gdzieś w internecie ukaże się? Czy jestem gotowy na taką sytuację? Czy ewangelizowanie uważam za coś niezwykle heroicznego i ciężkiego? Czy dopuszczam taką myśl, że ludzie mogą przyjść z Ewangelią do mnie? Kochani, tak będzie wyglądało przebudzenie. Gdy będzie przebudzenie, tam nie będzie czasu na to, żeby tylko przyjść i słuchać. Tam, w tych czasach, w tym momencie będziemy musieli dwoić się i troić, aby sprostać oczekiwaniom takich właśnie Janowych Greków, którzy będą przychodzić i pytać o Jezusa. Jak ja zareagowałbym w takiej sytuacji? Jednak Jan pokazuje, że wariant Filipa też nie jest najgorszy. Jeśli nie wiem, co czynić, lepiej skontaktować szybko się z inną osobą, aby jednak tych uczniów, tych chętnych poznania Jezusa, Greków, skontaktować z samym Zbawcą. Ale też tu jest ważna rzecz, że ci Grecy, którzy otarli się w zasadzie pewnie o wiele religii, poznali wiele różnych systemów takich kultu religijnego, chcieli koniecznie spotkać tego, który był niekonwencjonalny, który był inny, który chodząc po ziemi sam głosił się Bogiem. Kolejna zaskakująca sytuacja jest zaraz potem. Bo ci Grecy przyszli po co? Aby spotkać się z Jezusem, aby go poznać. A Jezus co odpowiedział? Dla mnie to zawsze zaskakujące. Dlaczego akurat takie słowa? Tutaj Jezus mówi tak, od 24 wersetu. Ręczę i zapewniam, jeśli ziarno pszenicy wrzucone do ziemi nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem. Lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Słuchajcie, w dwóch zdaniach Jezus opowiedział całą historię zbawienia. To on jest tym ziarnem, który musiał umrzeć. Musiał umrzeć, aby został wydany obfity owoc. On musiał umrzeć po to, abyśmy dzisiaj my mogli cieszyć się łaską zbawienia. Ta śmierć musiała się dokonać i nikt nie mógł mu w tym przeszkodzić. On musiał obumrzeć, aby z tego pojedynczego ziarna wyrósł obfity plon. Tym obfitym plonem jest Kościół Jezusa Chrystusa. Jesteśmy my, którzy z Nim się utożsamiliśmy. Myślę, że to jest ważne, aby mieć pragnienie poznawania Jezusa. Wielu z nas kiedyś tam spotkało na swej drodze Jezusa. Ale problem jest też innego rodzaju. Czy ja codziennie spotykam Jezusa? czy mam z Nim ciągły kontakt? Czy mam z Jezusem ciągłą dobrą relację? Czy w Nim szukam zawsze, zawsze ratunku? Kiedyś to na społeczności czwartkowej już opowiadałem ten przykład, a więc Wojtek i Ulka będą go znali. Pewien znany neurochirurg amerykański, który pierwszy dokonał operacji rozszczepienia bliźniąt siamskich, które połączone były plecami i główkami. Ta operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Ona była prowadzona w takich dość nerwowej sytuacji dla neurochirurga pewnie, bo pod oczami tak, kamer, które gdzieś tam się przyglądały i dziennikarzy, którzy za szybą obserwowali to niezwykłe wydarzenie. I po tej operacji w czasie konferencji prasowej dziennikarka zadała mu pytanie. Wie pan, cały czas podziwiałam precyzję pana cięcia i pana stoicki spokój, kiedy wykonywał pan operację. A on powiedział jej tak. Proszę pani, kiedyś w młodych latach byłem niezwykle porywczym człowiekiem. Niewiele potrzeba byłoby, żeby wyprowadzić mnie z równowagi. Kiedy zdarzyła się taka sytuacja, mój najlepszy przyjaciel nadepnął mi na przysłowiowy odcisk. To była błahostka. Nie wiem, jak to się stało, ale wziąłem w rękę nóż i pchnąłem go w brzuch. Na szczęście trafiłem na klamrę metalową w jego pasku. Nic mu się poważnego nie stało. Ale potem ja, po tym wydarzeniu, przybiegłem do domu, zamknąłem się w łazience i wiele godzin płakałem do Chrystusa, aby zmienił moją osobowość. W Ewangelii Marka 1,35 czytamy, a wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Ten człowiek, ten chirurg za młodu musiał w sobie wzbudzić pragnienie spotkania Jezusa. On pobiegł tam, zamknął się w swojej komorze i modlił się. Operacja pokazała, że ta modlitwa została wysłuchana. Ten człowiek stał się wreszcie spokojnym, normalnym, młodym człowiekiem. Dzięki temu mógł skończyć medycynę, a po wielu, wielu latach stać się sławny na cały świat. W księdze Izajasza, w 41 rozdziale, Pan Bóg tak mówi do Izraela. 41, Izajasza 41, 14 i 15 werset. Nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstko Izraela. Ja cię wspomogę, mówi Pan, twoim odkupicielem jest święty izraelski. Zobaczcie, jak niezwykle pieszczotliwie zwraca się Bóg do narodu, który niejednokrotnie nadepnął mu na odcisk. Pamiętamy całą historię wędrówki Izraela, jego zwątpień, a Bóg mówi tak, nie bój się, robaczku Jakubie. Ale za chwilę mówi tak, oto zrobiłem z ciebie ostre brony, nowe z zębami w dwóch rzędach, abyś mucił i miażdżył góry, a pagórki pociął na sieczkę. Bóg daje sposobności, aby każdą sytuację, jakkolwiek ona by zaczynała się nieciekawie, przetworzyć, przekształtować w sukces. Pamiętacie historię Jozuego? Jozue to był ten człowiek, który nagle dowiedział się, że ma przejąć rolę Mojżesza. Mojżesz zakończył swoją wędrówkę, szedł właśnie na górę, aby tam oddać ducha Panu. A Jozue? Ba, miał wprowadzić ten krnąbrny naród izraelski do ziemi obiecanej. Do ziemi obiecanej, ale niełatwej do przejęcia. Przecież tam były warowne miasta. Tam byli wojownicy. A tutaj wędrowna grupa pasterzy, którzy co prawda walczyli, ale nie byli żołnierzami. A Jozue przecież nie był wodzem, nie był politykiem, nie był generałem. Był tym, który miał przejąć pałeczkę właśnie po Mojżeszu. I pamiętacie, co Pan powiedział do Jozuego? Powiedziałbym, dość niewyszukana forma pocieszenia. Powiedział do niego, czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Nie bój się i nie lękaj. Co masz robić? Bądź mocny i mężny. Czego oczekiwał Bóg? Tylko i wyłącznie jego pełnego zaufania. Tylko mi zaufaj. Oddaj mi sprawę, która ciebie dzisiaj męczy. Może dzisiaj przyszedłeś właśnie taki przybity jakimiś rzeczami, które wydają się przerastać twoje możliwości. Bóg mówi do ciebie dzisiaj jak do Jozuego. Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj. To było w pierwszym rozdziale, 9 werset. A 20 rozdziałów dalej Jozue mówi tak. Jozuego 21:45. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Zobaczcie, jaka zmiana postawy tego człowieka. Nie zawiodła żadna dobra obietnica. Historia życia Jozuego pokazuje, że nawet Jerycho padło przed właśnie grupą Izraelitów, bo Bóg był z Jozuem. Niestety nieraz nasze myślenie jest takie bardzo proste. Myślimy, że jeśli do Boga zwrócę się z wszystkim, to Bóg wszystko załatwi. Jeśli Bogu przyniosę każdą moją troskę, to Bóg uwolni mnie od wszelkich zmartwień. Kiedy oddam życie Jezusowi, to pewnie Jezus nałoży na moje oczy różowe okulary i będę żył pięknie, szczęśliwie, zdrowo. W tej samej księdze Izajasza, o ciupiańkę dalej, w 43 rozdziale, czytamy słowa, które są niezwykle budujące, ale też które mają w sobie nutę mądrości, której warto uszczknąć. Izajasza 43, te pierwsze trzy wersety mówią tak. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem. Podobny ton jak w poprzednim rozdziale. Moim jesteś, mówi Pan. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. A płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Ja, święty Izraelski, twoim wybawicielem. Pierwszy raz zetknąłem się z tymi wersetami ładnych kilka lat temu. I powiem wam, że mi osobiście te wersety dały bardzo wiele. I do dzisiaj sprawdzają się w moim życiu. Bo odkryłem w nich coś, co każdy z nas powinien odkryć. Pan Bóg mówi, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. A gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Pan Bóg nie powiedział, że wody wysuszę, ogień stłomię. On powiedział, że będę z tobą. Jeśli w twoim życiu urasta pewna rzecz do rangi wielkiego problemu, to Bóg chce ci pomóc z tym się zmierzyć. Bóg chce tobie pomóc rozwiązać tą rzecz. Bóg chce iść z tobą przez te wszystkie zawieruchy życia. Bóg obiecuje, że pomoże ci z tym się rozprawić. On nie mówi tutaj w tych wersetach, że on cię od tego uwolni. On mówi, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, ale pójdziesz przez ogień. Tyle, że ten ogień cię nie strawi. Płomień cię nie spali. A gdy przez rzeki, on nie mówi, roztąpią się, pójdziesz z suchą nogą. On mówi, nie zaleją cię. Nie ma takiego problemu. Nie ma takiego utrapienia, z którym Bóg nie mógłby sobie poradzić. Czy przychodzę z każdą rzeczą, każdą troską przed Jego oblicze i czy jestem gotów przyjąć słowo zapisane w Księdze Izajasza, że Bóg przeprowadzi mnie przez to? To nie znaczy, że od wszystkiego Bóg mnie uwolni. Że teraz szukam pracy, pomodlę się, to teraz, Panie Boże, dzwonię, a Ty już mi szykuj miejsce. Tak? I to jeszcze nie powiemy tego głośno, ale mamy już odcinek od pensji, widzimy, jaka tam jest kwota. Tak? Najlepiej, gdyby było tyle. A jeszcze najlepiej, ja bym tak 2 dni w tygodniu mógł popracować. Taka jest nasza natura. Bóg chce Tobie pomóc. Chce przeprowadzić Cię przez wszelkie próby życia. Ale przez te próby trzeba przejść. Nie jest odwagą, to Berkeley, taki znany komentator Biblii, powiedział tak. Nie jest odwagą brak strachu, ale umiejętność sobie z nim radzenia. Każdy odczuwa noc ze strachu. Gdybyśmy wzięli jakiegoś bohaterskiego strażaka, to on powiedział tak, zawsze się boję. I to jest dobre. Gdyby przestał się bać, to pewnie skończyłby kiepsko. Bóg chce i jest gotowy, abyś przyszedł do Niego z tym, z czym się zmagasz. Z czym dzisiaj się zmagasz? Z czym przyszłaś, czy przeszedłeś na dzisiejsze nabożeństwo, co nie pozwala Ci jakoś oderwać się od tych myśli? Przyjdź z tym dzisiaj do Boga i pozwól Mu, aby On Cię przez to przeprowadził. Abyś razem z Nim szedł właśnie pod rękę. Tutaj w Ewangelii Jana teraz czytamy tak i może to nam bardziej to obrazuje. Kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Pan Jezus mówi tak. Jeśli chcesz być moim uczniem, zostaw to wszystko, co teraz zaprząta twoją głowę i skup się teraz wyłącznie na mnie. Każdy z was pewnie był w cyrku. Byliście w cyrku kiedyś? Na pewno. Pamiętacie, tam są i lwy, i różne zwierzęta, ale są też tacy linoskoczkowie. Na trampolinach gdzieś tam wysoko, pod sufitem skaczą, wykonują akrobacje i to bez żadnej siatki. Powiem wam, czytałem o takich akrobatach, jak oni ciężko ćwiczą. I zanim pierwszy raz ich tam puszczą do góry, bez żadnych zabezpieczeń, to potrzeba lat. Ale okazuje się, że nie jest wcale wielki problem w zręczności. Tylko w psychice. Największy problem, jaką mają ci młodzi akrobaci, to zaufać partnerowi. Jedno z najcięższych ćwiczeń polega na tym, że tam wysoko pod dachem tego namiotu dwaj skoczkowie naprzeciwko sobie, siebie są. Jeden ma złapać kolegę, który w pewnym momencie puści się liny. Zadaniem tego, który puszcza się linę, wiecie co jest? Puścić linę i wyciągnąć ręce. I nie ruszać się, nie robić niczego. Nasz mózg powoduje, że my szukamy oparcia. I zawsze na siatkę spadali. On musi puścić się liny, wyciągnąć ręce i zaufać temu koledze. Jeśli to zrobi, to tamten tak steruje lotem, że w odpowiednim momencie go chwyci. Jeśli jakikolwiek ruch przedtem zrobi ten, który się puszcza, to od lotu się zmienia i nie ma szansy na uchwycenie. Te słowa właśnie korespondują z tym obrazem. Jezus mówi tak, jeśli chcesz pójść za mną, odetnij się od przeszłości. Ja ci pomogę z tym się uporać. Puść się tej liny życia i wyciągnij ręce w moją stronę, abym mógł cię uchwycić. Nie szamocz się na swój sposób. Tylko mi zaufaj. Kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną. Niech idzie za mną i niech będzie moim naśladowcą, mówi Pan Jezus Chrystus. Czy przyglądam się Jezusowi? Czy patrzę i naśladuję Go w chwilach, kiedy On przeżywał może podobne rozterki jak my? Czy Jezus się bał? Zobaczcie, 27 werset mówi tak. Teraz moja dusza jest w trwodze. I co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Pamiętacie Izajasza 43? Bóg obiecuje, ja cię przeprowadzę przez wodę, one cię nie zaleją. Jezus mówi, przecież dla tej godziny przyszedłem. Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy z nieba rozległ się głos. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. I Jezus był do końca posłuszny. Jezus umiał puścić siedliny i być posłuszny właśnie Bogu, który miał wykonać plan. Czy ja potrafię zawierzyć Jezusowi bezgranicznie? Czy Jezusa spotykam każdego dnia? Czy mam z Nim dobry czas? Czy w chwilach problemów umie znaleźć swoją komorę, aby tam wylać przed Nim swoją duszę? Jak czytamy tutaj, Jezus też się bał. Czy w chwilach strachu, zwątpienia, obaw, bólu przychodzę w modlitwie do Niego? Czy Jemu oddaję wszystkie troski, aby z Nim za rękę przez nie przejść? Dzisiaj do tego właśnie zachęca nas Jezus. Abyśmy szukali Go każdego dnia jak ci Grecy. Z nastawieniem, że muszę Go spotkać. Jeśli uważam, że jestem dzieckiem Bożym, to czy spędzam z Jezusem czas każdego dnia? Czy w Jego słowie znajduję wytchnienie, otuchę, mądrość, wskazówki do życia? Czy też w pełni powierzyłem swoje życie Jezusowi? Kochani, wiele osób w Polsce, miliony osób w Polsce uważa się za chrześcijan. Ale możecie zrobić nawet doświadczenie i za tydzień możemy na tym porozmawiać. Jeśli podejdziemy do kogokolwiek na ulicy, w autobusie, w pracy i zaczniemy rozmawiać o Bogu Ojcu, rozmowa będzie się kleić. Ale jeśli podejdziemy do takiej osoby i poprosimy, powiedz mi o Jezusie, pokaż mi Jezusa, poprowadź mnie do Jezusa, rozmowa nie będzie się kleić. Powiedzą, o, jakiś świadek Jehowy przyszedł. Kochani, wiele osób mieni się chrześcijanami, ale ciągle szuka gdzieś autorytetów poza Chrystusem. Są skłonni modlić się do świętych, których wynoszą na ołtarze. Ale Jezus zostaje gdzieś w cieniu. Druga rzecz to, czy ja umiem poprowadzić ludzi do Jezusa. Czy jestem gotowy na pytanie i od razu moją reakcję na sytuację opisaną w Ewangelii Jana. Pokaż nam Jezusa. Chcę spotkać się z Jezusem. Wiem, że Ty mi w tym możesz dopomóc. Kochani, życzę Wam takich sytuacji, bo chyba nie ma piękniejszych rzeczy. Mi się jeszcze taka nie zdarzyła, żeby ktoś przyszedł i powiedział, wiesz, chcę być nawrócony. Chcę mieć życie wieczne. I o to się modlę. O to się modlę. Kiedykolwiek przechodzę na Winiarach koło tego dużego kościoła Bogumiła, to Gaudentego, przepraszam, to modlę się o to, aby tam odbywały się chrzty wiary na wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Modlę się o to, aby tam tłumy zbierały się, aby tak jak dzisiaj dziewczyny prowadzić na śpiewie, do góry podnosić ręce i chwalić imię Pańskie. Aby odciąć się od bagażu tego, co jest tradycją, naszą narodową kulturą, dumą, czymkolwiek. Aby być wolnym. Aby ludzie tłumnie puszczali się tej liny naszych gdzieś tam narodowych przywar i powiązań. Aby poczuli się swobodni, aby wzbili się i znowuż Izajasz, jak ten orzeł na skrzydłach noszony wiatrem Ducha Świętego. Ale zacząć musimy od siebie, od mojej gorliwości życia w Jezusie. Żebym czasami jednak tego Filipa gdzieś nie przypomniał. Żebym był jak ten Andrzej od razu do dzieła, do Chrystusa. Bądźmy do tego gotowi. Jeśli dzisiaj jesteś osobą, która nie myślała tak o swoim życiu, a teraz coś tam zabłysnęło, to przyjdź przed oblicze Jezusa. Oddaj Mu swój grzech i pozwól, żeby On zmienił twoje oblicze. Żeby wlał w ciebie spokój, radość, miłość, pokój i inne owoce Ducha Świętego. Oddaj Mu swoje życie. A jeśli chodzi z Chrystusem, to pielęgnuj relacje z Nim. Szukaj zawsze okazji, aby do Niego się zbliżyć. Spotykaj każdego dnia Jezusa, bo to jest najwspanialsze. Amen.